Drodzy braterstwo, godzina 10 już wybiła, więc nadszedł czas, byśmy zaczęli nasz dzisiejszy wykład. W dniu dzisiejszym bez uwielbienia, bowiem nasz brat instrumentalista nieobecny dzisiaj w zborze. Dlatego zaczniemy od razu od wykładu. W dniu dzisiejszym zechcę zakończyć temat, który rozpocząłem 2 tygodnie temu, a tytuł tego tematu brzmiał skromność i właśnie o tej zalecie charakteru będziemy dzisiaj się zastanawiali w dalszym ciągu. Więc przypomnijmy sobie definicję skromności. Co to takiego skromność jest? Skromność to cecha serca i umysłu, dzięki której myślimy i czujemy bezpretensjonalnie, prostolinijnie, powściągliwie. Innymi słowy, jest to prostota, brak popisywania się. Będąc skromnymi, nie myślimy, że jesteśmy nie wiadomo kim, że jesteśmy kimś, z którym każdy musi się liczyć lub kimś, kogo wszyscy muszą zauważać. Skromność jest cechą kogoś, kto się nie wywyższa, nie dba o rozgłos i uznanie innych. Skromność jest definiowana jako przeciwieństwo eksponowania swoich zasług i szukania uwagi innych. Ten, kto jest skromny, nie będzie się chwalił przed innymi swoimi cnotami lub osiągnięciami, lecz będzie się w tym ograniczał. Skromny człowiek nie ma ani nie manifestuje wysokiego mniemania o sobie, lecz raczej umniejsza swoje zalety i osiągnięcia, a przy tym posiada zdolność rozpoznawania swoich wad i błędów. Dlatego podstawową zasadą skromności jest unikanie zwracania na siebie uwagi i unikanie zbyt egoistycznego lub indywidualistycznego zachowania. Z tego, co do tej pory powiedziałem na temat skromności dzisiaj, wynika, że jest to cecha, która blisko współpracuje z inną cechą charakteru, którą nazywamy pokorą, czyli właściwą samooceną. A nasza właściwa samoocena z powodu naszej grzeczności z konieczności musi być niską samoocenę. Bo jeżeli ktoś by miał wysoką samoocenę, czyli wysokie zdanie o samym sobie, czyli byłby pyszny, no to od razu by to pobudzało tą drugą jego cechę, tą aprobatywność, tą cechę, z której właśnie powstaje skromność, czyli pragnienie aprobaty o innych. Bo jeżeli ktoś myśli wysoko o sobie samym, no to naturalnie rodzi się w nim chęć, by inni też tak o nim myśleli. Też chciałby, żeby uważali go za kogoś wielkiego. On sam siebie uważa za kogoś wielkiego. No to pobudza go do tego, żeby tak się zachowywać, by inni też uznali kogoś za kogoś wielkiego. A z drugiej strony, jak ktoś ma pokorę, czyli ma zdanie o sobie niezbyt wysokie, takie jak należy, no to nie pobudza to do tego, by szukać aprobaty u innych ludzi, no bo dlaczego inni mieliby go wysoko cenić, skoro on sam siebie wysoko wcale nie ceni. Tak więc to wtedy osłabia tą aprobatywność, czyli pomaga w osiągnięciu skromności. Czyli te dwie zalety charakteru, pokora i skromność, są mocno ze sobą powiązane i blisko ze sobą współpracują. Trudno mieć skromność bez posiadania pokory, bo pycha zniszczy skromność. Zresztą mam nawet tam w dalszej części wykładu taki fragment, który o tym mówi, że pycha i skromność są tak sobie przeciwne, że nie są w stanie istnieć w jednej osobie jednocześnie. Czyli ten, kto ma zbyt wysokie mniemanie o sobie samym, no z konieczności nie może być człowiekiem skromny, bo to jego wysokie mniemanie będzie wciąż go popychało do tego, żeby wszystkim innym uświadamiać, jak wspaniałym człowiekiem jest, żeby wszyscy inni też to wiedzieli, bo to przecież nie wystarczy, żebym ja sam tylko o tym wiedział, to tak wspaniałe, że wszyscy inni też to powinni uznać i tutaj nisko mi się kłaniać. Więc idźmy dalej. Skromność składa się z kilku elementów. Pierwszym z nich jest bezpretensjonalność. Co to jest bezpretensjonalność? No jest to unikanie popisywania się, unikanie bycia w centrum uwagi. Skromność woli, czyli człowiek skromny, woli pozostawać niezauważony. Nigdy nie robi niczego po to tylko, by zwrócić na siebie uwagę lub zdobyć aplauz. Nie domaga się komplementów, czyli tego, by go chwalono. A kiedykolwiek sytuacja wymaga tego, by mówić o sobie, to robi to w taki sposób, by jak najbardziej ukryć siebie, a oddać chwałę Bogu za wszelkie dobro w sobie samym, o jakim trzeba wspomnieć. Czyli zamiast zajmować się chwaleniem swoimi osiągnięciami, woli po cichu je doskonalić i pogłębiać, bez zwracania na nie zbytniej uwagi swojego otoczenia. Czyli to, co robi, robi dlatego, że uważa to za dobre i właściwe. Dlatego poświęca temu czas. A nie po to, by inni to widzieli i go chwalili za to, co robi. Tak zachowuje się człowiek skromny. Drugim składnikiem skromności jest prostota, czy też prostolinijność. Dzięki nim unika wszelkiej sztuczności i wszelkich sztuczek mających na celu zwrócenie uwagi na siebie oraz zdobycie podziwu innych. Tutaj można wspomnieć o czymś, co nazywam tak zwaną sztuczną świętością, którą widać u niektórych chrześcijan, którzy tak się zachowują, mówią takim tonem głosu, który wydaje im się, że no jest świętych z nich czyni i okazuje jak innym, jak świętymi są. Nie wiedzą, jak bardzo sztucznie to brzmi i jak jest to zniechęcające, taka sztuczna świętość. Tutaj widać to współcześnie w niektórych chrześcijanach, że taką sztuczną świętość okazują, a także bardzo dobrze widać ją było u faryzeuszy, tą ich sztuczną świętość, i nasz Pan potępiał ich za to. Odczytajmy sobie słowa z Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, wersety od 5 do 7. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, wersety od 5 do 7. Nasz Pan, mówiąc o uczonych w piśmie i faryzeuszach, mówi tak: a wszystkie swoje uczynki spełniają, aby ludzie ich widzieli. To jest pierwsze zdanie z jego wypowiedzi. A wszystkie swoje uczynki spełniają, aby ludzie ich widzieli. To jest właśnie definicja człowieka nieskromnego, pozbawionego zupełnie skromności. Wszystko robi coś nie dlatego, że jest to dobre, nie dlatego, że Bóg by sobie tego życzył, nie dlatego, że bliźni odnieśliby z tego korzyść, tylko aby ludzie ich widzieli, no i oczywiście chwalili z tego powodu. Nasz Pan kontynuuje w wersecie 5. Poszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle swoich płaszczy. Czyli tutaj co robią? Starają się swoją świętość eksponować swoim ubiorem. Dokonują takich zmian w swoim ubiorze, że wydłużają te frędzle. Nie mam pojęcia, czym są te filakterie. Brat Adam ma otwarty ten werset? Może? Jak brzmi on w współczesnym przykładzie? Mateusza 23:5?
A ja mam chyba ten sam przykład.
Nie, to jest współczesna Gdańska. Uspółcześniona Gdańska moja.
A jaki to jest
wersja? Mateusza 23:5. Rzymyki, no właśnie, bo ja pamiętam, jak przygotowywałem ten wykład, patrzyłem na jakiś inny przekład i tam było słowo zrozumiałe dla mnie, a teraz w tym uspołecznionej Biblii Gdańskiej są te filakterie. No właśnie, no to frędzle w drugiej części tutaj mam.
Szkatułki,
rzemyki. No właśnie, w każdym bądź razie elementy, są to elementy ubioru i tak, poszerzają jedne, wydłużają drugie. Nie dlatego, żeby wygodniej w takich szatach im się chodziło, tylko że te szaty miały właśnie pokazywać ich zacność. Temu swoim, no nie wiem, pięknem, tą bogactwem zdobień miały pokazywać, że są kimś szczególnym. Kochają, w wersecie 6 nasz Pan mówi, kochają też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i aby ludzie nazywali ich rabi. Tak? Taki jest opis właśnie człowieka, którego brak skromności, który jest po prostu sztuczny w swoim zachowaniu. Nie zachowuje się naturalnie, tylko sztucznie po to, by zdobyć aplauz i uznanie u innych. A prostota skromności unika fanfar, pompy, rozgłaszanie samego siebie i patosu prowadzących do braku naturalności w zachowaniu. Jest naturalna w swoich myślach, motywach, słowach, tonie głosu, gestach i uczynkach. To też jest część właśnie skromności, ta naturalność w zachowaniu. Skromność nie obnosi się ze swoimi niezwykłymi osiągnięciami, swoją wartością, pracą czy zaszczytami. Jest serdeczna i uczciwa. Nie używa też kwiecistego, górnolotnego stylu w mowie, po to, by zabłysnąć swoją elokwencją przed innymi. Lecz posługuje się prostym językiem, po to, by w sposób jak najbardziej zrozumiały przekazać swoje myśli oraz opinie. Trzecim składnikiem skromności jest powściągliwość, czyli małomówność w kwestii swoich zasług i osiągnięć. Skromność woli pozostać niezauważona, niż znajdować się w centrum uwagi. Unika zainteresowania tłumów. Dobrze się czuje w samotności, a nie swojo, gdy tłum się nią interesuje. Nie lubi się rzucać w oczy w tłumie. Nie tylko nie stara się robić wrażenia na innych swoimi zasługami czy osiągnięciami, lecz nawet je ukrywa, by nie były tak widoczne. Nie szuka rozgłosu, lecz wolałaby się zająć czymś pożytecznym w zaciszu. Ma skłonność do tego, by uważać otrzymane pochwały za niezasłużone i tym bardziej odczuwa wtedy swoje ułomności, woli usunąć się na bok. Tak? Bo czasami się mówi tak, że po kimś pochwały spływają jak woda po kaczce, tak? Czyli nie wnika w głąb, tylko spływa. No, bo człowiek skromny, nawet jak go te pochwały spotykają, no to nie bierze sobie tego za bardzo do serca. Bo jak sobie takie pochwały, pochlebstwo weźmie do serca, no to przestanie być skromny i przestanie być i pokorny, bo zacznie wysoko samo sobie myśleć, po czym zacznie modyfikować, zmieniać swoje zachowanie, aby także inni jego wielkość zauważyli i wtedy traci skromność. No i stacza się ktoś taki, żaden niepokorny, żaden pyszny do Królestwa Bożego nie wejdzie, bo tak jak to było wspominane na pierwszym wykładzie, zasada biblijna, wielokrotnie w Biblii powtórzona, brzmi: Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę swoją daje. Więc takie podejście w stosunku do tych pochwał powinniśmy i my starać się przejawiać, żeby zbytnio się nimi nie przejmować, żeby jak te pochwały nas spotykają, pamiętać wciąż o naszych niedoskonałościach i ułomnościach i że jest to coś, nad czym należy się skupić, bo nad tymi niedoskonałościami, ułomnościami trzeba pracować, żeby się ich wyzbywać, zzuwać z siebie tego starego człowieka, uczynki świata, szatana i diabła, bo w taki sposób Biblia mówi o tym, czy też w innym miejscu mówi o odnowieniu swojego umysłu i napomina do tego, byśmy ten swój umysł odnawiali. I na tym trzeba się skupiać, a nie na tym, że ktoś nas pochwalił. Może, no zapewne jest to przyjemne, jak ktoś nas pochwali, ale nad tą przyjemnością nie trzeba zbyt długo się zastanawiać, tylko przejść dalej i robić swoje. Niestety w dzisiejszych czasach powszechnym jest brak skromności w zachowaniu, w słowach, w czynach, no i w ubiorze. Też o tym trzeba wspomnieć. Brak skromności w ubiorze. Swoim zachowaniem, słowami i czynami oraz ubiorem ludzie nie tylko, że nie starają się nie rzucać w oczy, lecz wprost przeciwnie. Robią wszystko, by zwrócić na siebie uwagę i jak najdłużej pozostać w centrum uwagi. Kwestia skromności w ubiorze, no to powiemy, dotyczy szczególnie kobiet z tego powodu, że chęć podobania się innym jest z reguły silniejsza u kobiet niż u mężczyzn, a przynajmniej tak zawsze było w dzisiejszych szalonych czasach. Często wszystko jest postawione na głowie i zapewne nie brak dzisiaj mężczyzn, którzy tak samo by chcieli swoim wyglądem lśnić i robić wrażenia na innych jak kobiety, ale tradycyjnie tak zawsze było. Apostoł Paweł, pisząc o mężczyznach, napomina ich do właściwego postępowania i zachowania. Natomiast pisząc o kobietach chrześcijankach, pisze nie tylko o stosownym zachowaniu, jakie, że powinny odpowiednio postępować, pisze także o ich stosownym ubiorze. Pisząc o mężczyznach, nie wspomina ubioru, zapewne nie było z tym problemu, jak mężczyźni się ubierają. Ale jakbyśmy zajrzeli do 1 Tymoteusza, 2 rozdział, wersety 9 i 10, to w przekładzie Biblii Warszawskiej te wersety brzmią tak. Podobnie kobiety, bo tu najpierw on udzielił wskazówek do postępowania dla mężczyzn, a teraz przechodzi do kobiet. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie. I tutaj mamy to nawet to nasze słowo skromnie, tą cechę charakteru. Występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. To napomnienie apostoła Pawła tutaj jest dobre dla wszystkich, nie tylko dla kobiet. Każdy chrześcijanin powinien zdobić się dobrymi uczynkami, a nie pięknymi szatami. Bo piękne szaty wcale nie czynią z niego pięknego chrześcijanina. Piękne uczynki czynią z niego pięknego chrześcijanina, więc postaraj się pokazać swoją chrześcijańskość i swoją wartość swoimi słowami, swoim postępowaniem, a nie swoim ubiorem. Tylko oczywiście pokazać dobre zasady w akcji, w działaniu, swoim postępowaniem, swoimi słowami jest znacznie trudniej niż pokazać się swoim ubiorem, tak? Bo ubiór to kwestia zazwyczaj pieniędzy, zakupu tego ubioru, ozdób do tego ubioru, może też kwestia gustu, żeby to odpowiednio skomponować ten ubiór, ale to jest znacznie łatwiejsze się elegancko ubrać niż elegancko postępować w życiu. A apostoł Paweł zwraca tutaj na to uwagę, mówiąc o kobietach, uważając, że jest to szczególnie im potrzebne napomnienie, ale napomnienie potrzebne wszystkim, mężczyznom też, by zdobić się, ci, którzy są prawdziwie pobożni, jak pisze tu apostoł, będą zdobić się dobrymi uczynkami, a nie kosztownymi szatami, złotem czy perłami. Idąc dalej w naszych rozważaniach nad skromnością, możemy powiedzieć, że skromność przyczynia się do pokoju i radości, bowiem nie pobudza do niepotrzebnej rywalizacji. Człowiek pozbawiony skromności obnosi się ze swoimi sukcesami i ciągle pokazuje innym, że jest lepszy od nich. Co oczywiście, jaką reakcję wywołuje? No jest to irytujące dla tych innych i pobudza ich do tego, by rywalizować z takim chwalimpiętą, by pokazać mu, że wcale nie są gorsi, a może a lepiej jeszcze, że są może nawet i lepsi od niego, co w takim towarzystwie prowadzi do krytykanstwa, wytykania komuś jego wad prawdziwych i rzekomych, popisywania się, wzniecania sporów i wzajemnego dopiekania sobie, by pokazać, że jest się lepszym. Wszystko to niszczy atmosferę pokoju i zrozumienia, a prowadzi do waśni i sporów. I wtedy bracia, zamiast się wzajemnie budować, do czego zachęca Biblia, wzajemnie się kąsają. O czymś takim, o takim kąsaniu się chrześcijan pisze apostoł Paweł, możemy zobaczyć do jego słów w liście do Galatów w 5 rozdziale, a w wersecie 15. Galatów, 5 rozdział, werset 15 brzmi tak. No może zacznijmy od 14, bo on tutaj jest kontrast między 14 a 15. Całe bowiem prawo, czyli zakon, wypełnia się w jednym słowie, mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. Tutaj apostoł mówi, macie się wzajemnie miłować, całe prawo Boże się właśnie do tego sprowadza, a jeżeli się kąsacie i pożeracie, no to możecie się zjeść, czyli możecie się zupełnie zniszczyć taką postawą tutaj właśnie rywalizacji wynikającą z braku skromności, a takie rzeczy potrafią, takie rzeczy się dzieją i zdarzają się takie przypadki, że właśnie brak skromności czyjeś jest irytujący dla innych i pobudza tych innych do tego, żeby też zacząć rywalizować. Jeżeli nie na tym polu, na którym ktoś inny jest powiedzmy dobry, no to na jakimś innym polu ja mu pokażę, że jestem lepszy i teraz się ścierają takie dwie tendencje. Takie rzeczy w zborach się zdarzają. Pamiętam, ktoś mi kiedyś mówił o jakiejś takiej sytuacji ze swojego zboru, gdzie właśnie tacy bracia pozbawieni skromności i ciągłe jakieś tam tarcia między nimi. I na przykład było tak, że któryś brat w tym zborze chyba był dobry w mówieniu wykładów, to zawsze na wszystkich zebraniach tak ludzie rozważali takie rzeczy, parł do tego, żeby było jak najwięcej wykładów z Boże. Dlaczego? Bo on mówi je lepiej niż tamci inni bracia, starsi z tego zboru, którzy też mówią te wykłady. Natomiast tamci inni, wiedząc o tym, bo to akurat była prawda, że on był bardziej zdolny w tym, że oczywiście duch rywalizacji, brak skromności, nie, zamiast uznać swoje wady i słabości, braki talentów w pewnych tutaj polach, no to chcieli się z nim ścierać i wtedy zwalczali, że nie wykłady, żeby jak najmniej wykładów było, żeby jak najwięcej badań, no bo w badaniach to oni dobrze wypadają, bo potrafią je odpowiednio poprowadzić. No i to wynikające z braku skromności, taka właśnie rywalizacja, walka między braćmi, kąsanie się, które może doprowadzić do tego, że ktoś zostanie pożarty, czyli duchowo zupełnie zniszczony. Bardzo niezdrowy duch, a takie przypadki wśród chrześcijan się niestety zdarzały i wciąż zdarzają. Lepiej być skromnym, bowiem skromność czyni nas zadowolonymi z naszego miejsca w tym świecie, czyli z tego, co posiadamy, oraz z przeżyć czy też doświadczeń, jakie stają się naszym udziałem. Nie wydaje się nam wtedy, że należy się nam coś lepszego od tego, co mamy. Nie narzekamy wtedy na swój los i nie zrzędzimy. Dzięki skromność pomaga nam osiągnąć stan zadowolenia i szczęścia. No bo człowiek nieskromny w swojej nieskromności myśli, że należy mu się coś lepszego. Więcej i lepsze rzeczy od tego, co ma, bo przecież on jest kimś szczególnym. A ktoś taki szczególny nie może przecież w takich nędznych warunkach żyć, w jakich on żyje. Natomiast skromny człowiek jest zadowolony z tego, co ma i łatwiej jest mu dojść do stanu zadowolenia i szczęścia. Dzięki skromności możemy poświęcić naszą energię, czas i środki na rzeczy pożyteczne, zamiast zużytkowywać je na popisywanie się przed innymi. Bo właśnie człowiek nieskromny dużą część swojej energii, czasu i środków i myśli poświęca temu, jak to zrobić wrażenie na innych. I czasami nawet posuwa się do tego, że robi rzeczy, które są zupełnie niepotrzebne mu, tylko po to, żeby zrobić wrażenie na innych. Czyli na przykład można by taki przykład podać. Ma samochód, bo to ma, sobie jeździ, ale kupi sobie jeszcze jeden. Ale nie potrzebuje dwóch samochodów, ale kupi sobie jeszcze jeden po to, żeby zrobić wrażenie na innych. Tak? No. Kiedyś słyszałem nawet takiego człowieka, to nie był ktoś z braci, ale kilka lat temu słyszałem, że kupił sobie nowy, dobry samochód. W sumie ten sam, powiedział sam, w sumie ten samochód nie jest mi potrzebny. Ale kupiłem, bo stać mnie, mówi, i żeby zdenerwować sąsiadów. No i to jest jego motywacja, żeby zdenerwować sąsiadów, bo sąsiadów nie stać na drogi, nowy samochód. A jego stać. I chociaż mu to niepotrzebne, bo on mógłby jeździć i tym starym, bo jeździ na krótkiej trasie kilkukilometrowej z jednego miejsca na drugiego codziennie jeździ, więc mógłby i tym starym jeździć, ale kupił sobie dobry, nowy, żeby właśnie sąsiadów zdenerwować, bo ich nie stać. Zobaczą i będą się zżymać. No to jest przykład właśnie braku skromności w postępowaniu. Zużytkowywania swoich środków na to, by popisywać się przed innymi. I wielu ludzi robi. Wypowiada pewne słowa, których by nie wypowiedzieli wcale, gdyby nie to, że chcą się popisywać przed innymi. Kupują rzeczy po to, żeby popisywać się także przed innymi. Kiedyś nawet ktoś z ludzi, którzy jakieś tam mają stanowisko w tym świecie, to zauważył, ale to jest myśl, która dopiero w tej chwili mi się przypomina, że taką maksymę podał. Nie wiem, czy będę w stanie teraz zacytować z pamięci, bo on powiedział coś takiego, że większość ludzi poświęca większość swojego życia na to, by zrobić wrażenie na tych, których nie lubią. I to było pewne dość trafne podsumowanie. Nie wiem, czy to dokładnie tak biegło w ten sposób. Dobrze byłoby to odnaleźć, te jego dokładne słowa, ale rzeczywiście tak jest, bo poświęca wiele czasu, żeby zarobić środki, a potem, żeby dzięki tym środkom finansowym kupić coś, by zrobić wrażenie na innych ludziach, których najczęściej nie za bardzo lubią. Żeby właśnie im zazdrościli, czy uważali ich za lepszych od siebie. Jeżeli ktoś jest skromny, to nie marnuje swojej energii, czasu i środków na właśnie takie śmieszne, niedorzeczne rzeczy bezwartościowe. Po drugie, kolejna korzyść z bycia skromnym jest taka, że gdy jesteśmy skromni, to łatwiej się nam współpracuje z innymi, a ci inni są życzliwiej do nas nastawieni, bowiem nikt nie lubi pyszałków, z którymi najchętniej nie miałby nic wspólnego. Skromny człowiek cieszy się dobrą opinią u ludzi dobrej woli i na tą ich dobrą wolę może liczyć, kiedy zajdzie ku temu potrzeba. Natomiast jak jest jakiś taki pyszałkowaty, no to reakcja ogólna ludzi jest taka, jak coś mu się w końcu nie powiedzie, a przecież nikt nie ma tak w swoim życiu, że non stop wszystko mu wychodzi. Prędzej czy później każdemu coś się nie uda. No to taki pyszałkowaty, jak mu się coś nie uda, to nie może liczyć na pomoc i życzliwość innych ludzi. Raczej może liczyć, że za jego plecami będą się z niego podśmiechiwać i cieszyć, że mu się w końcu noga powinna. No taki był pewny siebie, najmądrzejszy i najlepszy ze wszystkich. A teraz co? No widzicie, wszyscy widzą, że to wszystko było kłamstwo, to co mówił. Ktoś, dzięki skromności możemy podjąć się zadań, do realizacji których posiadamy naturalne zdolności czy nabyte umiejętności, dzięki czemu możemy pomyślnie takie plany przeprowadzić. Skromny człowiek nie marnuje swojego czasu i wysiłku na rzeczy, których i tak nie uda mu się osiągnąć, bowiem przekraczają jego możliwości. A ci, którzy są właśnie nieskromni, to zdarza się, że rzucają się, jak to się mówi potocznie, z motyką na słońce. Próbują zrobić coś, co jest dla nich niemożliwe. Nasz Pan przestrzega przed takim postępowaniem. Mówi o tym, że jak ktoś zaczyna budować wieżę, to nie zanim zacznie, dobrze sobie obliczy, czy ma wystarczające środki, by tą wieżę dokończyć. Bo jeżeli rozpocznie budowę, a okaże się, że ma środki tylko, żeby zbudować fundament, to jaka będzie reakcja na to? No, będą się ludzie z niego śmiać, że zaczął, a nie dokończy. No bo to rzeczywiście jest niedorzeczne, bo rzucił się z tą symboliczną motyką na słońce, na przedsięwzięcie, które znacznie przekraczało jego możliwości i musiało się w taki sposób zakończyć. Tak samo inny przykład, który nasz Pan podaje, to tego króla, któremu grozi wojna i to on dobrze się też zastanawia, czy ze swoją tą armią, nie wiem, chyba nasz Pan wymienia 10 tysięcy żołnierzy, może w polu stawić czoła innemu królowi, który idzie na niego z 20 tysiącami żołnierzy, czy jeszcze z jakąś większą armią, bo to też byłoby niedorzecznie ze strony kogokolwiek stawać do walki z przeciwnikiem, kiedy no jest prawie pewne, że przegra. No bo na co ktoś taki liczy, kto idzie z 10-tysięczną armią na kogoś, kto idzie na niego ze 100-tysięczną armią. No wiemy, że w narodzie żydowskim, w historii Starego Testamentu takie rzeczy się zdarzały, ale to tylko dzięki boskiej interwencji. A jak mówimy tutaj o normalnych ludzkich sprawach, no to ludzie powinni kierować się zwykłą logiką tutaj. I rozsądne jest takie postępowanie, tak jak nasz Pan mówi, u króla, który ma niewystarczające siły, by zwycięską bitwę stoczyć, by, gdy tamten drugi król jeszcze jest daleko, by wysłać poselstwo i zapytać o warunki pokoju. Tak, być może trzeba będzie zapłacić jakiś haracz tam temu, być może trzeba będzie oddać kawałek swojego terytorium, swojego państwa, ale zawsze lepsze to, niż stracić wszystko. Ale nieskromni ludzie myślą, że są w stanie zrobić rzeczy, których tak naprawdę nie są w stanie zrobić. Tak więc skromność nie porywa się z motyką na słońce. Jeśli ma tylko motykę, to zajmuje się robieniem takich rzeczy, które można zrobić przy użyciu motyki. I jest zadowolona, że robię to, co mogę, co do mnie należy i nikt więcej ode mnie nie oczekuje, a na pewno Bóg więcej nie oczekuje. Jeśli dał ci tylko motykę, to nie oczekuje od ciebie, że będziesz lądować rakietą na Słońcu czy na jakichś innych planetach. Prawdziwa skromność posiada wrogów. Szatan nienawidzi jej. No bo on sam jest całkowicie nieskromny. On nie był zadowolony z tego, co miał. Chciał więcej ponad to, co mu się należało. Więc szatan nienawidzi skromności wśród ludu Bożego. Świat też nie jest fanem skromności i chciałby odstawić ją na bok. Nasze ciało też kocha to, co apostoł Paweł nazywa pychą żywota. czyli przekonaniem o tym, że inni mają o nas wysokie mniemanie, czy też pragnieniem, żeby inni takie wysokie mniemanie mieli, a jest to nic innego jak przerośnięta aprobatywność, czyli nierozwinięta skromność. Zobaczmy na te słowa apostoła Jana z pierwszego jego listu, 1 Jana 2,16. I w 1 Jana 2,16 czytamy następujące słowa. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota nie pochodzi od Ojca, ale od świata. To jest właśnie jako dowód na to, że świat jest przeciwnikiem skromności. Tak pisze apostoł Jan. Na świecie jest pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota. Pożądliwość ciała, no to są rzeczy, których pożąda ciało ze względu na wygodę, jaką ciału dadzą. Pożądliwość oczu to, czego oczy pożądają ze względu na piękny wygląd tego. A pycha żywota to jest właśnie wysokie mniemanie, jakie można by mieć o sobie samym w oparciu o te rzeczy, które mamy. I myślenie, że dzięki temu inni będą nas wielce poważali, szanowali, uważali i tak dalej. Pamiętam dawno, dawno temu jeden brat ilustrował ten werset, te właśnie różne pożądliwości tu omówione na pewnym przykładzie i to nawet jeszcze przy okazji, ale to było w prywatnej rozmowie jakiejś, to nie podczas wykładu, żartował sobie trochę jeszcze ze swojej żony, bowiem żona chciała jego, żeby kupili samochód jakiś. Wtedy oni nie mieli chyba samochodu jeszcze. To dawne czasy były, kiedy samochód nie był taką powszechną rzeczą jak dzisiaj jest. Więc to trzeba w kontekście tych czasów patrzeć na ten przykład. No i on mówi w pewnym momencie, podczas tej, tam było kilka osób, podczas tej rozmowy powiedział: powiem wam, jak moja żona była kuszona przez ten samochód. No i tutaj właśnie zilustrował to, mówi, pożądliwość ciała, no wygodnie będzie się nam jeździło, bo oni chyba nawet mieli, ale mieli jakiś taki no słaby bardzo samochód, ona chciała, żeby kupili lepszy, więc wygodniej będzie się jeździło, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, o, dużo ładniej wygląda ten samochód od tego naszego starego i to chyba chodziło nawet, jak sobie przypominamy, że oni mieli starego Fiata 125P, tak, a ona, no w pewnych czasach był to fajny samochód, ale później przyszły takie czasy, że przestał to być fajny samochód, a to akurat te wydarzenia działy się na granicy tych czasów jeszcze, że wtedy różnie można było patrzeć. Jedni patrzyli już tak, a inni patrzyli tak, a ona chciała jakiś samochód, jak to się wtedy mówiło w Polsce, zachodniej marki, bo wtedy w Polsce królowały samochody polskiej marki przy pewnym wsparciu innych samochodów marek wschodnich, tak, tego bloku komunistycznego tutaj, gdzie były te samochody produkowane, więc mamy tak, pożądliwość ciała wygodnie będzie się nam jeździło, pożądliwość oczu pięknie wygląda, a pycha żywota, inni zobaczą, że my mamy taki samochód. To jest właśnie pycha żywota, by inni widzieli, co my mamy i myśleli, że jesteśmy lepsi od nich, albo żeby ich to drażniło, denerwowało, tak jak to ten kiedyś człowiek mówił, że kupił, to co cytowałem, kupił samochód, żeby głównie po to, żeby zdenerwować sąsiadów swoich, że jego stać, a ich nie, na taki samochód. Więc prawdziwa skromność ma swoich wrogów, postaci świata, szatana, naszego nawet własnego ciała, które pobudza nas do tego, by być nieskromnymi. Wielkim wrogiem skromności jest pycha z powodu swojej nadmiernej pewności siebie, samozadowolenia oraz samowywyższenia. I to, o czym już wspominałem, skromność i pycha są sobie tak przeciwne, że nie mogą istnieć obok siebie w tej samej osobie. Jeśli chcemy zachować skromność, musimy usunąć pychę. W przeciwnym razie pycha zniszczy naszą skromność, bo obydwie nie są w stanie koegzystować obok siebie w pokoju. Ciągła walka się toczy między nimi. Teraz wrogiem skromności są też pochwały, czy też chwalenie kogoś. Też jest to wróg skromności. Jeśli jednostce brak jest pokory, to pochwały sprawiają, że ktoś taki przestaje być skromny, a staje się ostentacyjny, pretensjonalny, napuszony, pompatyczny, czasami wręcz nawet bezczelny. I to właśnie, bo jeżeli ktoś ma tą pokorę, czyli sam o sobie nisko myśli, no to pochwała nie przeniknie do jego wnętrza, to będzie jak wtedy spłynie jak po tej kaczce przysłowiowej, ale jeżeli komuś brak jest pokory, no to to jest woda na młyn takiej osoby, bo ktoś sobie wtedy myśli tak, no patrzy, no musi tak być, to nie tylko ja tak myślę, że jestem taki dobry, inni też tak myślą, a jeżeli inni tak myślą jak ja, no to tak musi być. To jest tak, jak czasami ktoś coś wymyśli i żeby upewnić siebie, że dobrze myśli, to jest dobry pomysł, to szuka aprobaty u innych, żeby inni też to potwierdzili i pyta ich o zdanie, ale często bywa tak, że tak naprawdę to nie szuka uczciwej opinii innych, szuka tylko akceptacji do tego, co mówi, żeby oni poparli, bo jak ktoś mówi, że nie tak jest i to nawet nie chce słuchać wyjaśnienia argumentów, dlaczego nie, od razu chciałby rozmowę zakończyć i pójść do innych, którzy powiedzą mu to, co chce usłyszeć. Tak, jak to kiedyś było mówione, nie wiem, czy prawdziwe wydarzenie, czy anegdota, ale przypomina mi się też z dawnych czasów, jak to jeden brat mówi, zadał komuś pytanie o coś, no i ten mu kto odpowiedział, ten powiedział, o, tyś to mi dobrze odpowiedział na to pytanie, bo tych 20, co pytałem przed tobą, to mi źle odpowiedzieli na to pytanie. Czyli znał odpowiedź na pytanie, miał swoją odpowiedź i szukał tylko potwierdzenia i szukał aż do skutku i nie przejmował się tym, że 20 powiedziało inaczej, ale w końcu znalazł tego, który powiedział mu to, co chciał usłyszeć. I tylko to się liczy, bo on to chciał usłyszeć. Tak więc przy braku pokory, czyli chwalenie kogoś niepokornego jest wysoce niebezpieczną rzeczą, bo wtedy ktoś taki traci swoją skromność, zaczyna się zachowywać, jakby był arystokratą, kimś na świeczniku lub w blasku reflektorów. Dlatego też trzeba uważać z chwaleniem innych, by nie podkopać ich bez pretensjonalności, prostoty i powściągliwości. Musimy się uczyć mądrze chwalić i oszczędnie, czy też umiejętnie udzielać pochwał, by nie podkopywać niczyjej skromności. Bywa tak, że pochwała może zmotywować jednostkę jakąś i pobudzić do dalszej pracy, ale innym razem może wzbić taką jednostkę w pychę i zarozumialstwo. Należy chwalić tak, aby zachęcić, a nie aby zaszkodzić. Dr. Russell był oszczędny w udzielaniu pochwał i bardzo zważał na to, komu ich udziela, by nikomu swoim chwaleniem nie rzucać kłód pod nogi. Kolejnym wrogiem skromności jest pochlebstwo i to jeszcze dużo gorszym niż pochwały, bo pochlebstwo jest niezasłużoną i nieszczerą pochwałą. Ktoś, kto komuś pochlebia, to tak naprawdę nie ma powodu do pochwały i jest to nieszczere, bo ta osoba wcale nie uważa, że ta osoba, której pochlebia, zasługuje na tą pochwałę, ale mimo wszystko pochlebia, bo chce coś dla siebie uzyskać u takiej osoby. Pochlebstwo jest wrogiem skromności właśnie z tego powodu, że jest to pochwała, na którą ktoś nie zasłużył. I szatan od razu pracuje nad taką osobą, której pochlebiono, by wzbudzić w niej pychę, ostentacyjność, pretensjonalność, napuszoność, pompatyczność, sztuczność i zamiłowanie do bycia w centrum uwagi. To jest właśnie niebezpieczne. Takie pochlebstwo i musimy na to uważać, by tymi pochlebstwami byśmy nie zostali odprowadzeni z właściwej drogi i nie weszli na złą drogę prowadzącą do zatracenia. Trzeba swoją skromność pilnować, a chrześcijanie posiadają skromność w różnym stopniu. Niektórzy mają jej tak dużo, że trzeba ją trochę przykrócić, bo w przeciwnym razie nie będą w swojej skromności tak niewiele o sobie myśleli, o swoich możliwościach, że nie będą w stanie nawet sięgać ku rzeczom, które są w zasięgu ich możliwości, bo są zbyt skromni i z tego powodu boją się podejmować zadań, które wcale nie przekraczają ich sił i którym są w stanie podołać. Czasami mówi się do kogoś, że nie bądź taki skromny, przecież jesteś w tym dobry, dasz radę, a on się boi coś przedsięwziąć, coś zrobić, bo takie niskie zdanie ma o samym sobie. Takich ludzi trzeba zachęcać do podejmowania działań, bo brak im odpowiedniej wiary w samych siebie. Z drugiej strony są też tacy, których skromność jest zbyt mała, innymi słowy brak im skromności. trzeba ich powstrzymywać od tego, by ich aprobatywność, czyli zamiłowanie do dobrej opinii o sobie samym u innych, nie stało się ich Bogiem. Bo to jest właśnie ryzyko, że zamiłowanie do dobrej opinii u innych stanie się ich Bogiem, czyli najważniejszą cechą kontrolującą ich życie, rządzącą ich postępowaniem, bo wtedy takowi dla zdobycia ludzkiej aprobaty są w stanie zrobić wszystko lub prawie wszystko. I tutaj jak przygotowywałem ten wykład, przypomniało mi się, jak kiedyś dawno temu czytałem Potop Sienkiewicza i tam wtedy pewien fragment zwrócił na moją uwagę na tyle, że zapamiętałem go sobie, bo podczas potopu szwedzkiego, tak mówimy o tych wydarzeniach z połowy XVII wieku, tam później była najpierw ci Szwedzi najechali, bez problemu zdobyli Polskę, bo tutaj polskie wojska nie chciały walczyć, się poddawały, no ale w końcu opór się wzniecił i powoli tych Szwedów tutaj usuwano z Polski. No i mamy wtedy ten Stefan Czarniecki się objawił jako wóz, który prowadził jeden z tych polskich oddziałów w tych walkach. Byli też i inni. No i pojawił się też taki polski arystokrata Lubomirski, to znany arystokratyczny polski ród był, który też miał swoje oddziały, bo wówczas arystokraci mieli swoje prywatne armie w Polsce. No i był taki problem, że Czarniecki chciał, by Lubomirski połączył swoje siły razem z nim, bo mając wtedy dużo większe oddziały sam mógłby znacznie więcej dokonać. Ale to był wielki problem, no gdzież Lubomirski zechce z nim, z Czarnieckim. To Czarniecki to zwykły szlachcic, a Lubomirski to arystokrata. On ma o sobie takie wysokie mniemanie, że on by tutaj miał współpracować z kimś mniejszym, żeby oni razem działali. Nie, on będzie działał oddzielnie dla swojej chwały, no bo tak wielcy ludzie tego świata tym się najczęściej kierują. Dla swojej chwały, żeby było. O tym się przypomina inny przykład. Są czasami zespoły muzyczne i osiągają spory sukces i bywa, że później się rozpadają i na przykład ktoś, wokalista z tego zespołu, rozpoczyna karierę solo. No i później też czytałem o takim jednym z kuriozalnego zespołu, rozpoczął karierę solo, no bo tak stwierdził, że gdzieś z kimś rozmawiał i nikt, i ta osoba nawet nie słyszała o nim, że istnieje. Jak wspomniał o tym zespole, o tak, to o takim zespole słyszała, że jest, ale że on tam jest, że on tam śpiewa i że on tam w sumie pierwsze skrzypce gra w tym zespole, bo i układy układa, pisze te piosenki, muzykę do nich przygotowuje, to nie, nie, on musi rozpocząć karierę solo, żeby to jego ludzie znali, a nie żeby ludzie znali zespół, bo to wtedy niewystarczająca chwała mu przypada. No ale w każdym razie wracając do tego Potopu Sienkiewicza i do tej sytuacji, tak, pan Zagłoba, który tam jest przedstawiany jako osoba bardzo sprytna, z tym wiedząc o słabościach Lubomirskiego, wysłany przez Czarnieckiego jako poseł do niego, tak go ugłaskał pochlebstwami, tak mu przypochlebiał, że zdołał osiągnąć więcej niż Czarniecki miał nadzieję, że się uda osiągnąć, bo Czarniecki miał tylko nadzieję na współpracę z Lubomirskim, a pan Zagłoba tak go pochlebstwami przekupił, że Lubomirski dobrowolnie, nieproszony, oddał siebie i swoje wojska pod komendę Czarnieckiego. Stąd już nie będziemy wchodzili w szczegóły, jak on to zrobił, ale no po prostu mu takich pochwał udzielał, że to właśnie te zwycięstwa Czarnieckiego to nic, bo w porównaniu do tego, co Lubomirski robi, bowiem oddziały Czarnieckiego podczas walk krzyczą Lubomirski i wtedy Szwedzi myślą, że to Lubomirski ich atakuje i po prostu serce w nich truchleje i nie mają siły walczyć. Więc on sobie pomyślał, jaki to on jest wielki i wspaniały, że tutaj w każdym razie później pan Zagłoba podsumował to cytat z Potopu Sienkiewicza: tego człowieka do piekłem pochlebstwem można by zaprowadzić. No i to jest właśnie ludzie o przerośniętej aprobatywności, bardzo mocno przerośniętej. Tego człowieka do piekłem pochlebstwem można by zaprowadzić. Więc uważajmy, by u nas tak się nie stało, by ta aprobatywność, pragnienie aprobaty innych nie było tak wiele, by nie było tak wielkie, by sprawić, że zaczniemy postępować tak, by się ludziom przypodobać, a nie Bogu. Są też tacy, u których skromność jest utrzymana na mniej więcej odpowiednim poziomie i jest cechą wyważoną. Tacy mają najmniej pracy z odpowiednim ukształtowaniem skromności. Jeśli nie mamy tego szczęścia, by mieć naturalnie zrównoważoną skromność, jeśli znajdujemy się na którejś skrajności, czyli mamy albo zbyt małą, albo zbyt dużą skromność, to musimy podejmować wysiłki, by własnym staraniem, naszą siłą woli, wyjść z jednej lub drugiej skrajności w stronę złotego środka. Jeśli naszym problemem jest to, że lubimy być na świeczniku, musimy zabiegać o to, by zobojętnieć na aplauz i uznanie naszego otoczenia. Z drugiej strony, jeżeli naszą słabością jest zbyt duża pościągliwość w mówieniu o sobie i swoich zasługach, powinniśmy zabiegać o to, by aż tak bardzo siebie nie ukrywać, nie chować się i nie bać się zrobić czegoś publicznie. Czegoś, co jesteśmy w stanie dokonać, bowiem nasze talenty i dotychczasowe osiągnięcia gwarantują pomyślną realizację takich przedsięwzięć. Najlepszym motywem do praktykowania skromności jest pobożność, czyli pragnienie podobania się Bogu i naszemu Panu Jezusowi. Jeśli miłujemy Boga, to wiedząc, że pycha i ostentacyjność są obrzydliwością w Jego oczach, chętnie będziemy przejawiać skromność po to, by Mu się podobać. Pobożność powinna nas motywować do tego. Kolejnym motywem powinna być miłość do braci, bo chcielibyśmy pomagać braciom, a nie doprowadzać do tego, by ich gorszyć i doprowadzić do potknięcia się z powodu braku skromności, co pokazywałem w wcześniejszej części wykładu, takie przykłady, jak czyjś brak skromności jest irytujący dla innych i jak pobudza do sporów i właśnie i może sprawić, że inni się potkną też na tym. Jedną z przypadłości upadłych ludzi, zwłaszcza tych o dużej dozie agresji i aspiracji, jest to, że pogardzają i źle traktują tych, którzy są skromni. Takowi uważają skromność nie za zaletę, ale za słabość. I to między innymi skromność naszego Pana Jezusa, gdy był tutaj na ziemi w swoim pierwszym przyjściu, to właśnie skromność naszego Pana między innymi ośmieliła Judasza do tego, by go sprzedać i sprawić, by nasz Pan znalazł się w takiej sytuacji, że nie będzie miał wyboru, lecz będzie musiał użyć swej mocy w cudowny sposób po to, by uratować samego siebie, a następnie nawrócić Izrael, doprowadzić do obalenia panowania Rzymu i ustanowić naród izraelski jako główny naród na ziemi. Skromność Jezusa przed Herodem i Piłatem także została podobnie potraktowana. Tak jak z Jezusem, podobnie było z Jego naśladowcami w wieku Ewangelii. To właśnie między innymi z powodu swojej skromności lud Boży był uciskany i tłamszony, uznawany za owce na rzeź prowadzone. Działo się tak zwłaszcza pośród prześladowań najpierw pogańskich, a następnie papieskich. Lud Boży powinien być skromny, ale nie zbyt skromny. Powinien być odpowiednio skromny. Nikt z poświęconych nie powinien uważać, że jest zbyt skromną czy też mało znaczącą osobą, by zwyciężyć w swoim chrześcijańskim boju życia. Bo choć sami zbyt wiele nie znaczymy, to dzięki wierze i nadziei korzystamy z pomocy najpotężniejszej istoty we wszechświecie, jaką jest Bóg. A dzięki temu to nasze małe, jeśli zostanie odpowiednio wykorzystane, będzie wystarczające. Skromność powinna być odpowiednio rozwijana, by mogła stać się stosownie wyważoną zaletą charakteru. Pobożne rozmyślanie nad wielkością Boga i Chrystusa i skontrastowanie jej z naszą małością pomoże nam być skromnymi. Ponadto rozważenie naszej własnej niedoskonałości, grzeszności, niewielkich talentów oraz osiągnięć także pomoże nam rozwijać skromność i unikać skrajności w postaci za dużej lub za małej skromności. Ale oczywiście podczas procesu rozwijania skromności będzie ona poddawana próbom, zarówno sama w sobie, jak i w związkach z wszystkimi innymi naszymi zaletami. Największa próba dla skromności następuje wtedy, gdy ktoś staje się prominentny, gdy zajmuje jakieś prominentne stanowisko. Czasami w tym świecie widzimy, że jak ktoś się dostanie na prominentne stanowisko, to się, tak jak potocznie mówi, odbija mu. Zaczyna się zachowywać inaczej, jak gdyby był nie wiadomo kim, z innej gliny ulepiony niż reszta ludzkości. Zaczyna wtedy na wszystkich patrzeć z góry, pomiatać swoimi podwładnymi, bo on nagle stał się kimś wielkim. Pamiętam sprzed wielu lat, coś widziałem, to było nawet w telewizji widać po jakimś tam pośle z jakiejś partii. To były w te czasy, kiedy te rządy w Polsce w latach 90. się często zmieniały, no i były tam znowu jakieś takie właśnie zawieruszenie w tym rządzie, że miał być nowy rząd utworzony, no i pojawiła się perspektywa, że ten człowiek, który do tej pory był zwykłym posłem w jakiejś partii, że on zostanie premierem. Jak on o tym usłyszał, doszło do niego, to on zaczął się zupełnie inaczej zachowywać, inaczej mówić. Zrobił się, kręgosłup jego zrobił się sztywny i wyprostowany, głowa do góry uniesiona, bo zaczął sobie myśleć, kim on to nie jest. Tak się potoczyły wydarzenia, że żadnym premierem nie został, a już sama perspektywa, że on kim na takie eksponowane stanowisko się dostanie, sprawiła, że człowiek się zmienił w swoim zachowaniu. Więc to jest wielka próba, gdy ktoś się stanie prominentny. Patrząc na biblijne przykłady, to możemy powiedzieć, że sam wielki i wspaniały Mojżesz nie wytrzymał tej próby bycia prominentnym, pomimo tego, że 4 Mojżeszowa 12:3 mówi o nim, że Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Ale nawet najskromniejszy człowiek nie mógł wytrzymać całych 10 lat wywyższeń, dokonywania cudów z boskiego upoważnienia, także aż w końcu za któryś z nich przypisał zasługę sobie samemu, zamiast oddać chwałę Bogu, co spotkało się z boską dezaprobatą. Tym, którzy znajdują się na eksponowanym stanowisku, naprawdę trudniej jest zachować skromność niż tym, którzy pozostają w cieniu. Ale Bóg oczekuje od wszystkich zachowania skromności, i tym, którzy są na mniej eksponowanych stanowiskach, i tym, którzy są bardziej eksponowanych, no i tym, którzy nie są na żadnych stanowiskach. Bóg domaga się skromności od wszystkich. Jest to element doskonałego charakteru i nikt bez posiadania skromności nie będzie w stanie zdobyć życia wiecznego. A im na bardziej eksponowanym stanowisku ktoś jest, tym trudniej tą skromność zachować. Między innymi dlatego apostoł Jakub pisał, żeby niewielu z nas było nauczycielami, wiedząc, że cięższy sąd odniesiemy, cięższe próby. My, ci, co są, przechodzą pod tym punktem przynajmniej, jak są na eksponowanym stanowisku. Ale Bóg każdemu udziela odpowiedniej pomocy, zależnie od potrzeb, więc ten na eksponowanym stanowisku też w stanie jest zwyciężyć, chociaż może to być cięższy bój. Dlatego, drodzy braterstwo, kończąc ten wykład, to chciałbym powiedzieć, byśmy wykorzystali niniejszy wykład i myśli w nim zawarte do tego, by zastanowić się nad tym, jak wygląda kwestia naszej skromności. Czy rozwijamy w sobie biblijną skromność, czy też na modłę tego świata staramy się wykreować samych siebie, zamiast ukazywać Boga i Chrystusa, opowiadać nie o własnych zasługach, ale o Bożej miłości i wspaniałym planie zbawienia ludzkości. Pamiętajmy, że Biblia zapewnia nas, iż każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. I tą myśl dobrze będzie, jak zawsze przed naszymi oczami będziemy mieli, po to, byśmy sami nie próbowali wywyższać siebie, tylko uniżali się pod mocną boską ręką, a w słusznym czasie Bóg wszystkich tych, którym to się sprawiedliwie należy, wywyższy, i taką nadzieją powinniśmy żyć. Powinno nam to pomagać w zachowaniu naszej skromności i nie wywyższaniu samego siebie, ale czekaniu na to, aż Pan w słusznym czasie to zrobi. Więc ja dziękuję braterstwu za uwagę